Pewien brat zapytał kiedyś Abba Antoniego, co zrobić, żeby się zbawić, a on plótł linę i nie podnosząc oczu od roboty odpowiedział: widzisz. Ja bardzo lubię ten apoftegmat. Ten jednozdaniowy apoftegmat, doszedłem po wielu latach do wniosku, że w sposób kluczowy, wręcz idealny, oddaje esencję naszej praktyki medytacyjnej, tradycję duchową, do której się odwołujemy. Tylko oczywiście jest pewnym wymaganiem ten apoftegmat, żeby przejrzeć jego znaczenie. Ja kiedyś już komentowałem ten apoftegmat, ale on do mnie wraca, więc stwierdziłem, że jeszcze raz się z nim zmierzę. Ostatnio wrócił też w takim kontekście, że sobie uświadomiłem, że on trochę przypomina później wykształcone koany w tradycji buddyzmu Zen. Te koany powstały później niż te apoftegmaty. Przykładowo, do pewnego mistrza, Dzogchen, no bo słynny mistrz, przyszedł uczeń i zadał mu pytanie, czym jest Budda? Innymi słowy, no, jaka jest natura rzeczywistości, czym jest prawda? No i Dzogchen odpowiada, cyprys w ogrodzie. Cyprys w ogrodzie, no i co? To wszystko już, tak? Albo do innego, to Kusana, też bardzo znany mistrz, przychodzi uczeń i zadaje to samo pytanie. Czym jest Budda? Jaka jest natura rzeczywistości, mistrzu? A on odpowiada, 3 funty lnu. 3 funty lnu, no i to już tak wszystko. W rzeczywistości te odpowiedzi wskazują na coś bardzo ważnego i coś bardzo głębokiego, ale nie będziemy się nim tutaj zajmować. Zajmijmy się tym, nazwałem go troszeczkę na potrzeby tej konferencji, chrześcijańskim koanem. Tą historią, której tutaj przywołałem. Ona się zaczyna od słowa pewien. Nie znamy tożsamości tego ucznia, nie wiemy, kim on jest, ani ile ma lat, w jaki sposób znalazł się na tej pustyni egipskiej w kręgu tutaj Abba Antoniego. Nie wiemy, czy był zdrowy, czy był chory, jakiego był stanu społecznego. To nie jest istotne, ale można zamiast tego słowa pewien zamienić to słowo i powiedzieć ktoś, a stąd już dalej ktokolwiek. A jeśli ktokolwiek, to może to być, możesz to być ty, mogę to być też ja. Bo to są nasze pytania, bardzo ważne pytania, kiedy zadajemy je, szukając odpowiedzi na przykład tak fundamentalną kwestię jak co zrobić, żeby się zbawić. Ja pozwolę sobie przywołać pewną postać, która była uczniem Abba Antoniego, mianowicie Pawła Prostaka. Bardzo ciekawa postać. Pomyślałem sobie, że kto wie, być może to on zadał to pytanie Antoniemu, jak się zbawić. Mianowicie Paweł Prostak był człowiekiem dość nawet zamożnym, był rolnikiem w Egipcie, miał piękną żonę, no ale żona wdała się w romans, zdradzała go. I on w pewnym momencie, zraniony tą sytuacją, zostawił jej wszystko i udał się na pustynię. Znalazł się w kręgu Abba Antoniego, no i poprosił go, czy nie mógłby być jego uczniem. No ale Antoni powiedział, że nie ma takiej możliwości, ponieważ jesteś za stary. Masz 60 lat. No, ale Paweł Prostak, bo to określenie Prostak dopiero potem do niego przylgnęło, powiedzmy Paweł, no był jednak zdeterminowany. Kiedy Antoni zamknął mu drzwi przed nosem, no to on został tam przed tymi drzwiami. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień. Z czwartego dnia Antoni, trochę przejęty, że ten brat no może umrze po prostu z głodu albo coś mu się stanie, otwarł te drzwi, no i zaprosił go do środka i poddał go potem pewnym próbom. Jedna z takich prób to, że kazał mu zaplatać linę, potem rozplatać, a potem znowu zaplatać. Albo na przykład, kiedy jedli posiłek, przyniósł takie 4 skóry chleba, no i położył na stole, wziął sobie jedną, Pawłowi dał 3, zjedli po jednej. Antoni mówi do Pawła, no proszę, zjedz drugą. Na to Paweł mówi, jeśli ty zjesz drugą, ja też zjem drugą. Na to Antoni mówi, ja jestem mnichem, mnie wystarczy jedna. A na to Paweł mówi, ja chcę być mnichem, więc też mi wystarczy jedna. Więc to były takie próby. I rzeczywiście potem on zaakceptował Pawła, on przez długi czas mieszkał w kręgu Antoniego. Miał swoją celę kilka mil od celi Antoniego. Stał się znanym, takim prostolinijnym rzeczywiście mnichem, bardzo, bardzo znanym. Przywołałem go dlatego, że w tym określeniu pewien tam nie ma żadnych uwarunkowań. Można mieć 60 lat, można mieć 30 lat, można mieć 22 lata i wejść na drogę na przykład medytacji, jakiejś praktyki duchowej. A żeby nie być gołosłownym, to teraz parę słów o mojej mamie, ponieważ ona ma 80 lat. Ja swojej mamie kiedyś zrobiłem wprowadzenie do medytacji, ale już ją zostawiłem z tym. Czy ona sobie tam medytowała, czy nie medytowała, szczerze powiedziawszy, nie wnikałem w to. Natomiast wakacje miała pewien zabieg wycięcia takiej narości nowotworowej na plecach, więc musiałem z nią być długo w głowie, przez wiele, wiele dni. Troszeczkę się tam to zmieniało, bo ktoś mnie zastępował, trzeba było zrobić mojej mamie opatrunki. No niemniej jednak, skoro byłem z nią dłuższy czas, no to wróciłem do tematu medytacji. No i wprowadziliśmy taki zwyczaj, że wieczorem, przed snem, mama szła spać, około godziny 22, siadaliśmy razem do medytacji. Moja mama miała taki zwyczaj, ma go do dzisiaj, że o 21 w telewizji Trwam apel jasnogórski, rozważania, różaniec, potem przygotowuje się na jakieś swoje jeszcze modlitwy, potem przygotowuje się do spania, no i potem była nasza medytacja. Ona w pokoju ma taki duży obraz Jezusa Miłosiernego. Jezu, ufam Tobie, łóżko. No i po lewej stronie tego łóżka jej krzesło, po prawej stronie moje krzesło. No i mamy medytację. Te medytacje nie trwały dłużej niż 10 minut, ale one przyniosły pewne takie zabawne nawet dla mnie dialogi, bo oto pewnego razu siedzimy razem z mamą i ona na zakończenie tej medytacji mówi do mnie, fajne są te medytacje, można się wyciszyć. Ja sobie pomyślałem, mamo, 8 minut już się wyciszyłaś, ja to dopiero w rozbiegu jestem. No ale okej. Okay. Innym razem siedzimy, ona na zakończenie podnosi palce i mówi, 2 odloty były. Mamo, a gdzie odleciałaś? A do swojej koleżanki Krysi, bo dawno jej nie widziałam. Mówiłem, mamo, gdzie ludzie odlatują w medytacji, to ojeju. W każdym razie 80 lat. Okej. I wiem teraz, że robi sobie medytację sama. Zresztą jeszcze jedną rzecz wam powiem, bo to też fajna, zabawna historia, jak mojej mamie pokazywałem pokłony, metanie. Oczywiście 80 lat, ona nie robi głębokich tych pokłonów, ale pokazałem jej te małe metanie. No i mówię, Panie Jezu Chryste, Synu Boży, no i tą dłonią, którą robimy ten znak krzyża, dotykamy podłogi, robiąc skło. Moja mama. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, 2 rękoma, kocham Cię. Że mamo, znaczy to trochę inaczej. Czyli jeszcze raz, Panie Jezu Chryste, Synu Boży, a ona, kocham Cię. Wiem, że moja mama ma troszeczkę problemy ze słuchem, się upewniłem, czy ona słyszy, ale ona mówi, że jej to jakoś tak pasuje. Mogę jej to napisać, nie? Że Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad mną grzesznikiem. Mamo, no jak chcesz. No to robimy jeszcze raz próbę. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, kocham Cię. Mówię, wiesz co, mamo? Ty dokonyłaś genialnego odkrycia. Ty po prostu jednym tutaj zachowaniem, żeś wymazała całą historię związaną z pokłonami, no bo w gruncie rzeczy, posłuchajcie, czy nie lepiej przestać wpatrywać się w swoją grzeszność, a rzucić się w Bożą miłość? Ona właśnie dokładnie coś takiego zrobiła. Przestała się wpatrywać zupełnie bez wiedzy, nie wiem z jakiego powodu, ale zmiłuj się nad mną grzesznikiem. Kocham Cię. Po prostu rzuciła się w Bożą miłość. To są te różnego rodzaju uwarunkowania. Mówię o tej mojej mamie, bo ma 80 lat. Nie wiem, czy wam się zdarzyło dzielić z waszymi rodzicami, jeśli żyją. Nie wiem, w jakich jesteście kontekstach życiowych. Mnie się na szczęście udało podzielić tym z moją mamą, z tatą już nie. W każdym razie te uwarunkowania nie są istotne. My możemy przejść przez te uwarunkowania i trochę być nawet w takiej sytuacji. Ja lubię ten przykład, jak ten dobry łotr, który w ostatniej sekundzie swojego życia. Czy ta historia jest prawdziwa, czy ona jest tylko pewnym zapisem pewnej wiary tej wspólnoty, w której ten opis powstał, mniejsza o to. Niezależnie jakie są uwarunkowania, jaka jest twoja historia, na ile grzeszyłeś, na ile byłeś święty, z jakiego punktu przychodzisz, cokolwiek w życiu robiłeś, można się przebić tym jednym wyzwaniem, Jezu, który jest pięknym wyzwaniem, mi też bardzo bliskim, ponieważ ono było dla mnie, czy jest dla mnie, no, tym fundamentem modlitwy monologicznej. No dobrze, to jest to pierwsze słowo, pewien. Potem jest brat. Pewien brat. No, w starożytności chrześcijanie nazywali się, określali się tym słowem brat. W tradycji ojców pustyni też tak jest, że oni określają się wyrażeniem brat. My w naszej tradycji lubińskiej od pewnego czasu pojawiło się też określenie brat lubiński albo siostra lubińska. Chociaż zaobserwowałem, że pojawiają się te określenia wtedy, kiedy ktoś odchodzi, kiedy ktoś umiera. Chociaż nie zawsze, nie? W każdym razie chcę zwrócić na coś takiego uwagę. Ja już kiedyś o tym mówiłem w kontekście medytacji, ale myślę, że też ci ludzie, którzy byli tam na pustyni egipskiej, czy Syrii, czy Palestyny, doświadczają zmagań, różnego rodzaju zmagań. To ta relacja braterska, międzyludzka bardzo mocno się gdzieś pogłębia, zazębia. W naszej tradycji medytacyjnej też coś takiego się dzieje, że zmagamy się wspólnie. Gdzieś te więzy powstają tak gdzieś po cichu, w sposób niewidoczny. I nawet jeżeli to nie będzie kończyło się tym, że gdzieś w naszych tam codziennych innych sytuacjach będziemy razem pielęgnować jakieś bliskie relacje, to i tak mamy do siebie sympatię, bo ty wiesz, że to jest pewna praca. I wiesz, że ta druga osoba też dokonuje tej pracy, więc te więzy jakoś są bliskie. Ale trzeba chyba też pamiętać w tym kontekście ojców pustyni, tego ich braterstwa, tej pewnej walki na tej pustyni, że oni dokonują pewnej, można powiedzieć, kontrrewolucji. Mówię świadomie, to używam świadomie tego słowa i zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. My żyjemy dzisiaj w czasach, w których wielu ludzi jest rozgoryczonych Kościołem, rozczarowanych. Wielu ludzi. Ja to już tam nawet nie chcę otwierać, wiecie, swoich tam źródeł informacji o Kościele, bo po prostu boję się, że znowu się dowiem coś o jakimś kolejnym arcypasterzu czy księdzu, o jakimś kolejnym skandalu, o jakichś takich trudnych sytuacjach. Wiemy doskonale o tym i to już jest tak powszechna wiedza, że ona no, niemal jak taki refren się pojawia, że ludzie odchodzą od Kościoła, młodzi ludzie odchodzą od Kościoła, w ogóle ich nie ma w Kościele, tylko pojedyncze jakieś osoby, że coś się zmienia w Polsce. Nam może się wydawać, że my żyjemy w jakichś szczególnych czasach, że na przykład ojcowie pustyni, to oni żyli może w jakichś innych, niezwykłych. Ale to, co oni robili wtedy, to była kontrrewolucja wobec tego, co się działo wtedy w Kościele. Bo coś chcę przypomnieć. My, chrześcijanie, łatwo możemy pamiętać o tym, że w 312 roku był edykt Konstantyna i że chrześcijaństwo zostało zalegalizowane. Ale już trudniej nam pamiętać, że zaraz potem weszły nowe prawa, które zmuszały ludzi do tego, żeby byli chrześcijanami. Ponieważ jeśli nie byłeś chrześcijaninem, to nie mogłeś na przykład pełnić urzędów w Cesarstwie Rzymskim. Wielu ludzi chciało być duchownymi. Ale dlaczego? A dlatego, że Cesarstwo Rzymskie, tak jak to było z kapłanami pogańskimi, miało zwolnienia podatkowe, miało przywileje, miało pewne nadania. Więc poziom tego chrześcijaństwa bardzo mocno się obniżył. A jeżeli to możemy nazwać jakąś rewolucją, to, co robili ojcowie pustyni, to był rodzaj kontrrewolucji. Oni się nie godzili na to, żeby Bóg, który powinien być w centrum życia, stał się peryferyjny. Bo to właściwie tak się stało. ponieważ ze względu na pozycję, na pieniądze, na władzę, ludzie przyjmowali, czy jakoś może nawet zewnętrznie tylko funkcjonowali w ramach chrześcijaństwa, a ten Bóg jest na peryferiach, więc oni chcieli go na nowo wprowadzić do centrum. To jest oś życia. Więc ostatecznie można powiedzieć, że oni odnieśli sukces, bo gdybyśmy nawet spojrzeli na to w ten sposób, że oto są ojcowie pustyni, jest święty Jan Kasjan, a potem jest święty Benedykt i zakony benedyktyńskie, które w Europie przyniosły edukację, przyniosły gospodarkę, zreformowały tę Europę, no to można powiedzieć, że ich cicha rewolucja tam wśród tych ojców pustyni miała sens. Czy nasza droga medytacji, cichutka, na obrzeżach, coś takiego zrobi? Nie wiem. Natomiast wiem, że jest ważną praktyką dla wielu ludzi, są sami o tym wiecie. I kto wie, co jeszcze opatrzność tutaj zaranżuje. Jedno jest pewne, że kiedy mówimy o tym braterstwie, mówimy o braciach, to gdybym, bo nie wiem też, jak wy przeżywacie tą sytuację z Kościołem i to, że jesteśmy tutaj na medytacji, na sesji tu w klasztorze w Lubinie, to jest jakieś świadectwo, że gdzieś w tym Kościele żeśmy się znaleźli, skądś czerpiemy te soki duchowe, gdzieś wspólnie coś wartościowego robimy. I chyba dobrze by było, żeby też inni jakby widzieli to, albo odnaleźli swoje miejsce w tym Kościele. Bo w obliczu różnego rodzaju skandalów i w obliczu tego wszystkiego, co systemowo jest trudne, bo my jeszcze byśmy te skandale może zaakceptowali, tylko problem polega na tym, że są pewne mechanizmy systemowe wmontowane w tym Kościele i one nie pozwalają się oczyścić, nie pozwalają tutaj nabrać jakiejś przejrzystości. Więc ci ludzie, którzy nie zadają sobie trudu, żeby gdzieś się odnaleźć rzeczywiście w Kościele, skądś czerpać soki duchowe, no to po prostu rzeczywiście się z tym rozstają. A to doświadczenie braterstwa na drodze duchowej no jest tutaj ważne i kluczowe. No bo skąd znajdziesz siłę, żeby przez to przejść, żeby przez to wszystko przejrzeć i zobaczyć, że to jednak ta droga duchowa ma sens. Okej, pewien brat zapytał. No, pyta człowiek, który nie wie, który brakuje odpowiedzi. Pyta człowiek pokorny, no bo człowiek pokorny jest świadomy swoich ograniczeń. No pycha oczywiście jest taka, no znam odpowiedzi na wszystko. Może ja znam odpowiedzi na wszystko. Ja oczywiście wszystko wiem. No ja nie błądzę. No, może inni błądzą. Może inni nie znają odpowiedzi. No ale ja oczywiście tak. Fatalna rzecz. Nasz brat jest dojmujący, bo to jest pytanie dojmujące. Co zrobić, żeby osiągnąć zbawienie? Wiecie, to jest trochę taka sytuacja, że zaraz do tego dojdziemy, jakbyśmy na przykład jedli posiłek, zupę. Ktoś przychodzi i mówi: Jacek, jaki jest sens życia? Jaka byłaby twoja odpowiedź? To jest coś takiego. Brat jest na pewno niespokojny, tak egzystencjalnie on doświadcza pewnego bólu, pewnej rozterki, nie wie jak sobie z tym poradzić. Doświadcza niewiedza. Niewiedza jest wkomponowana w nasze życie, ona jest dostępna i na zasadzie zdrowego rozsądku i nauki, i teologii. Teologia też nie przynosi odpowiedzi na wszystkie pytania. My żyjemy w niewiedzy i właściwie sam sobie mówię i też jak z kimś rozmawiam, to też zapraszam do tego, żeby się zaprzyjaźnić z niewiedzą, bo niewiedza jest częścią naszego życia, tak bardzo integralną, że tajemnica jest częścią naszego życia, że trzeba ją po prostu pokochać, bo bez tego będziemy mieli problem. Zwróćcie też uwagę, że apoftegmaty, jak również ten mały chrześcijański koan, ma taką formę pytania-odpowiedzi. Pytania-odpowiedzi. To, co jest też wielkiego u Antoniego i co tutaj specjalnie też przygotowałem, to jest to, że rzeczywiście pokorna osoba, świadoma swojej niewiedzy, świadoma swoich ograniczeń, potrafi pytać ludzi, którzy w jego przypadku są uczniami, czyli ludźmi, którzy nie mają takiego autorytetu jak on. Pewnie w swoich oczach w ogóle się nie postrzegą tak, jak być może postrzegali go jego uczniowie. Ten apoftegmat, który wybrałem, jest następujący. Otóż Kiedyś Abba Antoni dostał list od cesarza Konstantyna, wzywający go do Konstantynopola i zastanawiał się, co robić. Zapytał więc swego ucznia Abba Pawła, ja tutaj sobie właśnie dopowiadam, że to może Paweł Prostak, czy powinienem iść? A on mu na to, jeśli pójdziesz, będą cię nazywać Antoni, jeśli zostaniesz, Abba Antoni. Mówiąc w skrócie, Paweł mówi mu, jeśli pójdziesz tam do Konstantynopola na dwór cesarza, być może zdradzisz swoje powołanie. Jeśli zostaniesz tutaj, oczywiście tam możesz uzyskać prestiż, może jakieś finanse, może władza, nie wiem. Natomiast jeżeli tu zostaniesz, to będziesz wierny swojemu powołaniu. Będziesz tutaj służył tym, którzy tobie zaufali. A propos tych pytań, to myślę, że też jest kwestia taka, że w naszym funkcjonowaniu współczesnym jesteśmy tak bodźcowani, że często dla wielu ludzi jest trudno zrobić taki stop. Zatrzymać się i poreflektować nad tym, co istotne. Więc ja postrzegam też sesję medytacyjną jako takie stop. Moja żona, kiedy jedzie na swoje odosobnienie, to ostatnio wprowadziła taki zwyczaj, że najczęściej jedzie do sióstr, to oddaje telefon na 2 czy tam 3 dni. No, zupełnie nie chce mieć z nim nic wspólnego. To teraz takie pytanie. Korzystaliście z telefonów komórkowych teraz? Ja też. Ale to cóż. Też jest to ważne, żeby sobie uświadomić, żeby się nie bać pytań. Nie bać pytań, bo ta niewiedza czasami jest trudna. Życie w tajemnicy jest też trudne. No, ale lepiej sobie to uświadomić tak w pełni, że brakuje nam odpowiedzi na istotne pytania, niż udawać, że nie ma. Niż udawać, że po prostu wszystko wiemy. Jakby spychać te pytania gdzieś tam pod dywan, do szafy, że u mnie jest wszystko w porządku, z moją wiarą jest wszystko też dobrze. To na dłuższą metę nie przyniesie jakby uleczenia. Znaczy uleczenie przynosi konfrontacja z tą niewiedzą, z tym, że po prostu niewiedza jest częścią życia. Więc pewien brat zapytał kiedyś. Chyba po tegmacie, to kiedyś jest tak trochę mimochodem, tak jakby przypadkiem. Ktoś mógłby powiedzieć, że miałby rację, że dawniej tak nie przykładano wagi do historycznych takich umocowań, jakichś wydarzeń. No, po prostu wydarzenie opisywano bez takiego historycznego zamocowania. Natomiast ewidentnie tutaj, jak się czyta, czy jak się słyszy ten króciutki apoftegmat, tam nie ma czegoś takiego, jakiegoś cienia wrażenia, że ten brat czatuje na tego Antoniego w jakiejś takiej specjalnej sytuacji. Na przykład, że Antoni się modli, albo gdzieś jest na liturgii, on go teraz cap i pyta go o taką ważną sprawę. Abba, jak się zbawić? To jest zupełnie jakaś prozaiczna sytuacja. Ona mogłaby się dobrze wydarzyć podczas spaceru, gdzieś na drodze, właśnie podczas posiłku. Jest zupa, a przychodzi jakiś uczeń, mówi, Abba, jak się zbawić? Jaki jest sens mojego życia? Jaka jest odpowiedź wtedy? Zupełnie prozaiczna sytuacja. Ale ta odpowiedź oczywiście do niego jest też prozaiczna, ale to nie teraz. Więc to kiedyś to jest sytuacja dla mnie bardzo uniwersalna. To jest coś, co się wydarza w naszym życiu chwilę po chwili. Można powiedzieć, ta sytuacja, w której jest możliwa odpowiedź, wydarza się chwila po chwili. Chwila po chwili. Nie ma specjalnych sytuacji na to, żeby dać taką odpowiedź. Ani nie ma jakichś prozaicznych chwil, które nie są tego godne. Po prostu chwila po chwili jest możliwa taka odpowiedź. To, co jest pięknego w tym apoftygmacie, zaraz też będę jeszcze chciał pokazać, to, że on jest uniwersalny. Dlatego mam takie przekonanie, że on wskazuje na coś niezwykle istotnego, jeśli chodzi o naszą tradycję duchową, naszą tradycję medytacyjną. Więc pewien brat zapytał kiedyś Abba Antoniego. Abba, czyli starzec, ktoś, kto się cieszy autorytetem, ktoś, kto, można powiedzieć, z niejednego pieca duchowego czy moralnego wygartywał chleb, jest doświadczony, ma wiedzę, cieszy się darem, tak można powiedzieć, trochę czytania serca, darem słowa, bo to była taka umiejętność też, która była ceniona w tym środowisku. Więc człowiek, do którego ten brat przychodzi i pyta, co zrobić. Jest świadomy tego, że bierze odpowiedzialność za swoje życie, to znaczy on wie, że coś ma zrobić. Bo teoretycznie mógłby pozostać w jakiejś takiej, jak to się mówi, kwietystycznej atmosferze, no niech się coś zadzieje, może Pan Bóg coś zrobi, może przyjdzie łaska. Szczerze powiedziawszy, ja sam nie lubię tych rozróżnień, łaska, natura, łaska, działanie. Niech sobie tym teologowie zaprzątają głowę. Szczerze powiedziawszy, bym powiedział tak, że jak jest działanie, to jest i łaska. Jak będzie dobre działanie, to i tam się to wszystko namnoży. Można powiedzieć, i łaska też się będzie mnożyć. Nie zawracam sobie tym głowy. Ten brat, przypuszczam, też nie, więc po prostu pyta, co robić? Co ja mam zrobić w mojej sytuacji? No i pyta o zbawienie. I to jest kluczowa rzecz, jeśli chodzi o ten chrześcijański kon. Zrozumieć, o co chodzi, kiedy mówimy zbawienie. Zapytam tak. Jaka jest najwyższa mądrość chrześcijanina? Wszyscy kiwają głowami. Czy nie wydaje wam się, że osiągnąć zbawienie? Życie wieczne?
Taki cel życia
chrześcijanina. Taki cel życia chrześcijanina. Mhm. Tak rzeczywiście jest. Nawet mogę wam przytoczyć fragment z Ewangelii według Łukasza. Mianowicie, na pewno go pamiętacie, jak pewien bogaty człowiek, któremu obrodziło pole, no, zamożny, stwierdził, że super, zburzę stare spichlerze, wybuduję nowe, no i potem będę jadł, pił i używał. Co tam autor miał na myśli, mówiąc używał, to już tam zostawmy. W każdym razie chciał być rentierem. De facto chciał być rentierem. Powiedzmy od razu głupim rentierem. No, czytamy tam, że jeszcze tej nocy usłyszał głos, rozważał to, być może w sumieniu, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy i komu przypadnie to, coś przygotował. Ten głupi rentier oczywiście nie widział swojego życia, nie postrzegał swojego życia w perspektywie wieczności. Można sobie popatrzeć w ten sposób, że ta historia może się potoczyć, mogłaby się potoczyć inaczej. Bo tu nie chodzi o bogactwo. Myśmy już tu kiedyś na tej sali o tym mówili. Tu nie chodzi o bogactwo, tylko o stosunek tego człowieka do tego majątku. O jego stosunek. Można sobie wyobrazić, że ta sytuacja ma inne zakończenie. Obrodziło pole. Boże. Super. Zburzę stare spichlerze. Wybuduję nowe. Ale z tych dóbr, które mam, pomogę tym, którzy potrzebują w mojej okolicy pomocy. Zainwestuję. Może rozwinę jakąś działalność. Pomogę innym zarobić. Pomogę innym utrzymać rodziny. Może uczynię coś takiego, żeby było mniej cierpienia na świecie. Czyżby nie usłyszał takiego głosu, sługo, dobry i roztropny? Wejdź do radości Pana swego. Ja jestem pewny, że tak by było. Pamiętacie opowieść o Zacheuszu? Celniku Zacheuszu? Dlaczego ją przywołuję? Bo tam też pada słowo zbawienie. Tak? Zacheusz chce zobaczyć Jezusa, Jezus jest u niego, jest pod wrażeniem, mówi, że pół swojego majątku oddaje tam, zdaje się, biednym, tym, których jakoś skrzywdził, chce oddać pieniądze i to jeszcze z naddatkiem. I on wtedy słyszy słowa od Jezusa. Dziś zbawienie zamieszkało w tym domu. To jest bardzo ważne, ponieważ mamy takie przejście od tej perspektywy życia wiecznego do sytuacji, która się dzieje tu i teraz, do sytuacji pewnej przemiany. I to jest perspektywa ojców pustyni. To znaczy, oni oczywiście doskonale zdają sobie sprawę z życia wiecznego, ale doskonale sobie też zdają sprawę z tego, że to zwykłe życie prowadzi ostatecznie do życia wiecznego. Jeżeli oni mówią o zbawieniu, to odwołują się do takiego rozumienia egzystencjalnego. To słowo zbawienie, gdzieś tam o tym też wspominałem kiedyś, po grecku soteria, to nie jest słowo, które narodziło się w kulturze czysto jakby chrześcijańskiej. Ono już w kulturze greckiej funkcjonowało i miało bardzo szerokie znaczenie. To oznaczało między innymi być zdrowym, wrócić do siebie, być w pewnej wewnętrznej harmonii, też być wolnym od złych zachowań, być w jedności. To było bardzo szerokie słowo. I dla ojców pustyni to pytanie o zbawienie to jest pytanie o egzystencjalną sytuację. Tu pod twoim nosem, tu gdzie się to dzieje. Żeby nie być gołosłownym, trzy przykłady. Będziecie tymi przykładami, myślę, może zaskoczeni. Pierwszy przykład, Abba Hierax. Pewien brat prosił Abba Hieraxa, powiedz mi słowo, jak mogę się zbawić. Starzec mu odpowiedział, siedź w swojej celi, gdy będziesz głodny, to jedz, gdy będziesz spragniony, to pij, a tylko nie obmawiaj nikogo, a będziesz zbawiony. No. Taka zwykła, niezwykła perspektywa, no a gdzie coś o Panu Jezusie, o sakramentach, o dekalogu. No, jesteś głodny, to jedz, jesteś spragniony, to pij. Tak trochę, tak notabene to w późniejszym nauczaniu Zen też tak było. Jesteś głodny, to jedz, jesteś spragniony, to pij, jesteś zmęczony, to odpoczywaj. No, taka zwyczajna historia, sytuacja. No, właściwie znajduje się tu też jakieś moralne wskazanie. Nie obmawiaj nikogo. Prawdopodobnie ten brat miał po pierwsze problem z jakby z planem dnia, z tym jak żyć w swojej takiej codzienności. Po drugie, no rzeczywiście mógł mieć problem z obmawianiem. Za dużo mówił. Nie umiał wysiedzieć w tej celi, być może chodził, biegał, zagadywał innych, obgadywał innych. Więc dostaje takie wskazanie. Ono jest bardzo konkretne. Ono jest konkretne dla niego. Dla tego brata. Inny przykład. Abba Biare. Ktoś pytał Abba Biarego, co mam robić, aby się zbawić? On odpowiedział, idź i staraj się powściągać swój brzuch oraz ilość pracy ręcznej, jaką wykonujesz. To właściwie nam tam się mogłoby podobać, tą pracą. Tak. Za dużo tej pracy, to tak niekoniecznie. Oraz ilość pracy ręcznej, jaką wykonujesz, a siedząc w celi unikaj wzburzenia i tak będziesz zbawiony. Więc mamy tu do czynienia z bratem, który prawdopodobnie no, rzeczywiście był łakomy. Był być może pracoholikiem, co tu dużo mówić. No i trochę pewnie pretensjonalny, bo go wiele rzeczy wkurzało i też pewnie włóczył się po różnych miejscach i prowokował i potem miał z tym problem, więc mu Abba mówi, siedź bardziej w celi. Siedź w celi. I jeszcze jeden przykład. Trochę on mnie tak nawet rozbawia. Otóż dotyczy to Abby Eupropiusza. Otóż on wspomina. W młodości Abba Eupropiusz odwiedził pewnego starca i zapytał. Abba, powiedz mi słowo, jak mogę być zbawiony. A on mu odrzekł. Jeśli chcesz być zbawiony, to kiedy odwiedzasz kogoś, nie odzywaj się pierwszy, póki cię nie zapytają. On, bardzo przejęty tymi słowami, padł na twarz i powiedział, ileż to książek przeczytałem, a takiego pouczenia nie znalazłem nigdzie. I odszedł wielce zbudowany. Ewidentnie jest tutaj wskazanie na potrzeby milczenia. Są to bardzo konkretne historie, zwróćcie uwagę, czyli to słowo zbawienie dotyczy zwykłego życia, konkretnej sytuacji tych ludzi, którzy dostają odpowiedź na ich jakąś bolączkę. Ten ojciec Abba zna ich i potrafi się w tym odnaleźć. Natomiast ten apoftegmat Antoniego jest uniwersalny. Jestem przekonany, że on jest uniwersalny. Mam nawet przekonanie takie, że gdyby ten Abba odpowiadał na pytanie o zbawienie, na przykład idąc po ulicy, czy tam po chodniku, czy gdziekolwiek to było, to by powiedział, widzisz, to by powiedział to samo. To jest to zwykłe życie twoje. Pytanie oczywiście, jak to przeżywać. Więc dla ojców pustyni zbawienie to jest prosta sytuacja. Proste życie, w którym pojawia się pytanie, jak wrócić do siebie. Jak być w jedności ze sobą, w harmonii wewnętrznej. Jak urzeczywistniać tę wielką prawdę, którą zresztą wczoraj na godzinie czytań w psalmie 87 odmawialiśmy. Wszystkie moje źródła są w Tobie. Jak uświadomić sobie, jak pamiętać o tym, że nasze źródła są w Bogu. I jak wyrażać tę jedność. Nasze źródła są w Nim, źródła tego świata są w Nim. On przenika tę rzeczywistość, a my możemy to wyrażać w tej niepojętej, nieogarnionej historii. Na tyle, na ile potrafimy, na ile jesteśmy zdolni. O to właściwie pyta ten brat. Jak urzeczywistniać tę uniwersalną prawdę o harmonię, o jedność, o pamięć prostą o Bogu. Jak pielęgnować modlitwę czystą, bez słów, bez nawet świętego słowa, bez oddechu, w prostym, miłosnym byciu i przenosić to w najróżniejsze sytuacje swojego życia. To jest jego pytanie. Ale jaka jest odpowiedź? Odpowiedź nie teraz. Bo pomyślałem sobie, że przerwę to tutaj. I ten chrześcijański koan, jak go sobie pozwoliłem nazwać, podzielę na dwie części. To znaczy na pytanie o zbawienie i na odpowiedź o zbawieniu. Nie wiem, czy Witek będzie w listopadzie. Jeśli Witek będzie w listopadzie, to będzie to jakoś tam dostępne. A jak nie, to zobaczymy. Ale tak pomyślałem, żeby to przerwać, żeby zrobić stop i trochę poreflektować nad tym zbawieniem, ponieważ ono jest kluczowe w tej historii. Amen.